trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Szósta niedziela wielkanocna, rok C. Z Dziejów Apostolskich. Postanowiliśmy mianowicie Duch Święty i my nie nakładać na was żadnego więcej ciężaru poza tym oto najbardziej niezbędnym. Z psalmu 67. Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił, oby ukazał nam swoje oblicze. Z Apokalipsy świętego Jana. Ów mur obronny miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów Baranka. Z Ewangelii według świętego Jana. To wszystko wam powiedziałem, będąc z wami. Ów rzecznik natomiast, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was o wszystkim pouczy i będzie wam przypominać wszystko, co ja wam powiedziałem. Siostry i bracia, przed nami szósta już niedziela po Wielkanocy i nieustannie jesteśmy zaproszeni przez Kościół i przez naszego Pana i Boga do tego, by cieszyć się, by korzystać z owoców zmartwychwstania, by zobaczyć, co zmartwychwstanie Jezusa daje każdemu z nas, by również przyglądać się Kościołowi. Kościołowi, który od początku szuka Boga, który wciąż wypatruje i modli się o pomoc Ducha Świętego. Kościołowi, który chce poznawać, który chce dawać, który chce rodzić do wiary. Ta niedziela przypada akurat 26 maja, kiedy w Polsce przeżywamy Dzień Matki. I jest oczywiste, że myślimy i pamiętamy i modlimy się za te, które nas urodziły do życia, ale jednocześnie dzisiaj taka myśl jest w mojej głowie, bardzo mocna, bardzo intensywna i chcę się nią z wami podzielić, siostry i bracia. Dzisiaj dobrze jest podziękować Bogu za właśnie za tę matkę, która nas rodzi do wiary, za matkę, którą jest Kościół, za naszą matkę Kościół. Jest Ojciec, który nas rodzi do życia wiecznego, jest Matka, jest Kościół. Bardzo potrzebujemy tej świadomości i dlatego od razu, bez niepotrzebnych wstępów, jakichś długich wstępów, wejdźmy w dzisiejszą liturgię. W pierwszym czytaniu usłyszymy fragmenty 15 rozdziału Dziejów Apostolskich, tak zwane postanowienia Soboru Jerozolimskiego, pierwszego Soboru w Kościele. Mamy zaznaczone najpierw w dwóch wersetach początkowych tego rozdziału sytuację, która jest trudna dla Kościoła, ale właśnie wtedy Kościół szuka rozwiązania. Paweł z Barnabą wracają do Antiochii Syryjskiej i głoszą Ewangelię, cieszą się, dzielą się tym, co Bóg czyni przez nich, co już uczynił przez nich w innych krainach. Cieszą się tym rodzeniem ku życiu wiecznemu w imię Jezusa Chrystusa. I nagle do tego miasta, do tej gminy chrześcijańskiej przybywają bracia z Judei, którzy mówią, najpierw trzeba wejść w obrzezanie, trzeba wejść w to pierwsze przymierze. Ono przygotuje do życia, do łaski, do przyjęcia Chrystusa. Trzeba przejść tę drogę. Dla Żydów było to oczywiste, bo każdy z nich był obrzezany, każdy z nich wszedł w przymierze z Bogiem, w to pierwsze przymierze Mojżesza, Abrahama. Rozumiał proroków, rozumiał tę drogę prawa. Poganie, którzy przyjmowali chrześcijaństwo, byli z jednej strony tego pozbawieni, z drugiej strony od tego wolni. Nie mieli w sobie tego doświadczenia pierwszego przymierza, nie mieli znaku obrzezania. Oni słuchali apostołów, słuchali świadków, którzy głosili im Chrystusa, przejmowali się tym słowem, przyjmowali to słowo rodziło w nich wiarę i przyjmowali chrzest. Więc są ludzie, którzy, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć jakoś mało delikatnie, świętsi od papieża i próbują zmusić, przekonać do tego twierdzenia, że najpierw trzeba przejść tę konkretną drogę pierwszego przymierza, żeby wreszcie zaowocowało to przyjęciem wiary i łaską otrzymaną w Jezusie Chrystusie. Oczywiście Paweł z Barnabą i wielu innych braci sprzeciwiają się temu i w drugim wersecie 15 rozdziału przeczytamy, że powstał niemały spór i dyskusja. To na pewno nie były sympatyczne czy przyjemne dyskusje. Paweł był bardzo porywczy. W związku z tym cała gmina i bracia, którzy przyszli i przekonywali o konieczności obrzezania, i ci bracia, którzy przyjęli chrzest, nie będąc wcześniej w przymierzu Mojżesza, zgadzają się w tym, że trzeba wrócić do źródła, to znaczy trzeba iść do Jeruzalem. Trzeba spotkać się z tymi, którzy znali Jezusa, którzy wiedzą, co Jezus mówił, co robił, którzy mają to doświadczenie. I tak się dzieje. W kolejnych wersetach usłyszymy o tym, co mówi Piotr, o tym, w jaki sposób odzywa się i jaki pomysł z Ducha Bożego ma Jakub i wreszcie same postanowienia soboru. Pięknie rozpoczyna się to pismo, które cytują nam Dzieje Apostolskie. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie pochodzącym z pogan braciom w Antiochii, w Syrii i Cylicji. Pozdrowienie pochodzącym z pogan braciom. Ci, którzy nie mają doświadczenia pierwszego przymierza, nie są gorsi, nie są z tyłu, nie ma podziału, nie może być podziału. Kościół w Jerozolimie odkrywa tę równość. I ci, którzy będą potem czytać to pismo, zresztą tak nam Dzieje Apostolskie powiedzą, ucieszą się z zachęcającej treści tego tekstu. Ucieszą się z takiego pouczenia. Jesteśmy równi. Piotr o tym będzie mówił. Nie będzie mówił, że jest pierwszy, że jest ponad, ale jest współbratem, współstarszym. Syn prezbiteros, to znaczy ten, który zna drogę jako jeden z wielu, a jednocześnie ma świadomość tego, że Jezus polecił mu głoszenie Ewangelii i na nim chce zbudować cały Kościół. To nie jest kwestia myślenia w kategorii zaszczytu, godności czy okazji do tego, by siebie wypromować, ale to jest pole do jeszcze większej pracy. Do tego, by być ostatecznie, jak powie święty Grzegorz Wielki, sługą sług Bożych. Po tym pozdrowieniu następuje krótkie przedstawienie całej sytuacji i wreszcie wers 28. Postanowiliśmy mianowicie Duch Święty i my. Wszyscy bracia, którzy będą czytać ten list, którzy będą słuchać tego pouczenia, będą mieli świadomość, że Kościół w Jeruzalem rozeznał późniejsze postanowienia razem z Duchem Świętym, w Duchu Świętym. Odkrył to, co jest pragnieniem Boga. I Kościół rzeczywiście to robi. Pyta, szuka, rozeznaje, modli się, prosi o światło Boże. Jeśli Kościół próbuje coś robić tylko po swojemu, to się nie uda, to nie wyjdzie. Dlatego prosimy o Ducha Świętego, o Jego mądrość, o Jego łaskę, o ten dar, dar rozpoznania, dar rozeznania. Postanowiliśmy, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego więcej ciężaru poza tym oto najbardziej niezbędnym. Nie potrzeba dodatkowych ciężarów. Nie trzeba czegoś więcej. To, co niezbędne, to, co najbardziej konieczne. Powiedzielibyśmy, jakieś ustalone minimum. Choć dla wielu to wcale nie było minimum. Unikać pokarmów z ofiar dla bożków, unikać krwi, tego, co zostało uduszone i unikać rozwiązłości. Niektórzy powiedzą, że to jeszcze za dużo, że trzeba jeszcze ograniczyć, że trzeba być jeszcze bardziej otwartym. Ale apostołowie mówią wyraźnie, Duch Święty nam to podpowiedział. Rozpoznaliśmy to. To mniej niż dopominają się ci święci od papieża, to o wiele więcej niż to, co próbują również przeforsować nieraz w Kościele różni ludzie, ale wierzymy, że to właśnie jest z Ducha Bożego. To będzie droga, która was poprowadzi w wierze. To będzie droga dla was, bracia. Nie uważamy się za lepszych bo zachowujemy post, bo mamy na sobie znak przymierza, postaci obrzezania, bo znamy prawo, bo są w nas wszystkie obietnice prorockie i wiemy, że Bóg je wypełnił w Chrystusie. Nie jesteśmy lepsi od was. Nie wynosimy się ponad was. Nie traktujemy was z góry. Jesteśmy jedno. Znamy tego samego Chrystusa. Modlimy się o tego samego Ducha. Mamy tego samego Ojca, który jest w niebie. Myślę, że to dzisiaj dla nas, siostry i bracia, bardzo ważne usłyszeć te postanowienia soboru i uwierzyć. Uwierzyć, że Bóg naprawdę przychodzi z łaską. Że Bóg chce się troszczyć o swój Kościół, że Bóg daje nam Ducha. Że Bóg nam pokazuje drogę. Drogę, na której wielu odkryje bardzo konkretną łaskę ascezy, ekspiacji, wejścia w różne formy postów. Ktoś inny odkryje drogę autentycznej miłości, spalania siebie dla drugiego człowieka. Ktoś inny będzie z ogromną radością głosił Ewangelię i dokonywał znaków i cudów w imię Jezusa. Ktoś będzie w ukryciu prosił Boga i być może wśród wielu trudności, zmagań ze sobą, będzie te kroki wiary stawiał bardzo małe i bardzo powoli. Ale wszyscy jesteśmy Kościołem. I to dzisiaj trzeba mocno usłyszeć. Wejdźmy, siostry i bracia, teraz w kolejne teksty, w kolejne słowo. Psalm 67 to jeden z czterech psalmów, który Kościół podaje w kolejnych tygodniach jako psalm na rozpoczęcie dnia, na rozpoczęcie modlitwy. Psalm wezwania. Obok psalmu 24, 95 i 100, ten właśnie psalm jest dany w kościele do tego, by rozpoczynać dzień. I od razu drugi wers, pierwszy to dedykacja, drugi wers mówi nam, zaprasza nas do tej modlitwy, do modlitwy zaufania, do spotkania z Bogiem. Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił, oby ukazał nam swoje oblicze, abyśmy poznali na ziemi Twoją drogę, Twoje wybawienie wśród wszystkich narodów. Chcemy tego. Chcemy Twojej litości, pragniemy, potrzebujemy Twojej miłości, Twojej litości, Twojego błogosławieństwa. Chcemy patrzeć w Twoje oblicze, chcemy rozpoznawać Twoje oblicze w stworzeniu, w innych naszych braciach i siostrach. Potrzebujemy Twojej bliskości. Nie chcemy radzić sobie po swojemu. Nie chcemy radzić sobie sami w naszym życiu. Oczywiście jest to modlitwa pierwszego przymierza. To jest wołanie psalmisty, który nie zna jeszcze, nie ma tego doświadczenia odkupienia w Chrystusie, przebaczenia grzechów, sakramentów, wspólnoty, Ewangelii. Ale jest to bardzo, bardzo mocna tęsknota i niezwykle intensywne wołanie. O litość i o błogosławieństwo, o rozpoznawanie Bożego oblicza. O szansę na to, by patrzeć Bogu w oczy. I jednocześnie to pragnienie, ponieważ nie spojrzę Bogu w twarz, bo się nie da, bo umrę, ale On może patrzeć na moją twarz. On może patrzeć w moje oczy. Dzięki łasce, dzięki błogosławieństwu i litości poznam Jego drogę, Jego wybawienie. Takie pragnienie budzi w nas dzisiaj ta liturgia. Do takiego pragnienia jesteśmy dzisiaj wezwani, by je sobie uświadomić, by na nowo zapalić się w tym pragnieniu, w pragnieniu Boga. Właśnie dziś, w tym czasie, psalmista chce zwrócić na nowo naszą uwagę na Boga. Jest wiele zajęć, jest wiele spraw, wiele wydarzeń, trudne sytuacje dla Kościoła, dla świata, dla kraju. Oczywiście, od tego nie uciekamy. To wszystko nas dotyka. Jesteśmy tutaj i teraz, w tym świecie. I jednocześnie jesteśmy zaproszeni. Popatrz dalej. Popatrz na tego, który jest sensem dla tego świata. Popatrz w sedno. Zwróć uwagę, przypomnij sobie, pamiętaj. Proś o to doświadczenie litości i błogosławieństwa ze strony Boga. Nie zapomnij o pierwszym, o wyjątkowym, o najważniejszym. I ten tekst przeprowadza nas do 21 rozdziału Apokalipsy świętego Jana. Dwa fragmenty usłyszymy w tym drugim czytaniu. Najpierw wersety od 10 do 14, a później wers 22 i 23. nowe miasto, nowa Jerozolima, miasto święte. Ten tekst jest analogiczny do opisu innego miasta, który jest zawarty na początku 17 rozdziału Apokalipsy. Tam anioł zwraca się do Jana, mówiąc: chodź, pokażę ci wyrok na tę wielką nierządnicę, która siedzi nad wielkimi wodami. Opis Babilonu. Na zasadzie antytezy, przeciwstawienia tych dwóch miast, miasta Boga i miasta grzechu, widać bardzo wyraźnie, że grzech i łaska, że błogosławieństwo i śmierć nie mają ze sobą nic wspólnego. Bóg zaprasza nas do nowego życia, do nowego miasta, do chwały. W tym opisie, który sięga tradycji proroka Ezechiela, Jan odwołuje się do opisu świątyni, który jest umieszczony w 48 rozdziale proroctwa Ezechiela, do innych tradycji żydowskich. Mnie osobiście zatrzymuje bardzo ten 14 werset. Mur obronny miasta ma 12 warstw fundamentu, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. W 12 wersecie usłyszymy, że miasto ma wielki mur, 12 bram, na których widnieją imiona 12 plemion synów Izraela. Ale cały ten mur ma 12 warstw fundamentu i tam są wypisane imiona apostołów baranka. Całe prawo, całe przymierze, wszystkie proroctwa, cała wędrówka Izraela odkrywa swój sens i nabiera zupełnie nowego sensu. Jest tym nowym miastem, jest nowym zamieszkaniem Boga właśnie dzięki temu, co robi Jezus. Dzięki głoszeniu Ewangelii. Głoszenie słowa, posługa apostolska jest fundamentalna dla budowania nowej rzeczywistości. Bóg to pokazuje. Co ciekawe, niedawno przeczytałem o tym w jednym z komentarzy. Słowo apostoł, to słowo pochodzące z języka greckiego, ma swój odpowiednik w języku hebrajskim, który tłumaczy się jako przedstawiciel handlowy. To byli ludzie, apostołowie, w myśleniu semickim, to byli ludzie, którzy proponowali rozmaite towary, którzy mają coś na sprzedaż. Chrystus, powołując apostołów, daje im o wiele więcej. On ich wyposaża nie w jakiś towar, on ich wyposaża w łaskę, w szansę zbudowania nowej rzeczywistości, w odkrycie pełni miłości Boga, w doświadczenie przebaczenia, doświadczenie miłosierdzia, doświadczenie jedności, budowania wspólnoty, odkrycia, kim jest Bóg. Zaprasza sam ich na drogę wiary, a jednocześnie przez nich zaprasza, wykorzystuje ich, można by nawet tak powiedzieć. Chce ich użyć do tego, by inni weszli na drogę wiary. To wszystko, kim dzisiaj jesteśmy, nasze spojrzenie na Kościół, na wiarę, nasza nadzieja zbawienia, nasza miłość, nasze trwanie przy Chrystusie, to wszystko jest oparte na fundamencie apostołów, na wierze każdego z nich. To nowe miasto, miasto, które jest wypełnione Bogiem, które nie potrzebuje już dodatkowej świątyni. Ono samo jest świątynią, jest pełne błogosławieństwa. Niczego mu nie brakuje. Jest wyposażone i przyozdobione złotem, srebrem, drogimi kamieniami. Ono opływa w łaskę. Czy tak wygląda twoje życie? Czy masz tego świadomość, siostro i bracie, że twoje życie opływa w łaskę? Bo tak jest. My nie zawsze tego doświadczamy. Nieraz ta łaska jest przed nami trochę zakryta. Przychodzi z zupełnie innej strony, niż byśmy się spodziewali. Ale ona jest. Ona jest. I przepiękny werset 23. To miasto nie potrzebuje słońca, księżyca, żeby mu dawały światło, bo chwała Boga napełnia je jasnością. Baranek jest jego lampą. Jesteśmy wszyscy zaproszeni, siostry i bracia, aby się tym dzisiaj ucieszyć. Bóg, który rozjaśnia ciebie, twoje życie, swoją jasnością, swoim światłem, prawdą, łaską, miłosierdziem. Baranek jest lampą. On się przechadza w tobie, w twoim życiu, w całej twojej historii, razem z Tobą przygląda się, rozświetla to wszystko, co trudne, co ciemne, co schowane, po to, by pokazać, że zbawia, że uwalnia, że daje Ci nowe życie. I mając tę świadomość i takie pragnienie, wchodzimy w 14 rozdział Ewangelii w redakcji świętego Jana. Usłyszymy dzisiaj wersety od 23 do 29. Jeśli przyjrzymy się tym dwóm rozdziałom, to zobaczymy, że to, co Jezus dzisiaj mówi do apostołów, to jest odpowiedź już na czwarte pytanie. Uczniowie pytają Jezusa. Pierwszym jest Jan. Pyta o tego, który zdradzi. Jakby nie odczytali, nie wiedzieli dokładnie, co robi Jezus i o kim mówi Jezus. Jezus odpowiada. Następne pytanie zadaje Piotr. Dokąd idziesz? I Jezus odpowiada. Tam, dokąd idę, ty ze mną teraz nie możesz pójść, pójdziesz później. Dlaczego teraz nie mogę? Na początku 14 rozdziału pytanie Tomasza. Nie wiemy, dokąd idziesz, jak możemy znać drogę? Jezus odpowiada. Potem Filip. Pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus odpowiada. Potem Juda, zwany Tadeuszem. Panie, co się stało, że masz nam objawić siebie, a światu nie? I Jezus odpowiada. Porusza mnie to, że Bóg naprawdę chce odpowiadać na każde moje pytanie, na każde Twoje, siostro i bracia, pytanie. Bóg chce nam odpowiadać. Bóg nie zostawia nas bez słowa. Mogę mieć problem z odczytaniem, ze zrozumieniem tej odpowiedzi, to prawda. Mogę nie rozumieć, że to jeszcze nie ten czas. Ale Bóg daje odpowiedź. Przede wszystkim daje słowo. I kiedy Jezus mówi o tym, że nauka, którą przekazał apostołom, to jest słowo Ojca, tego, który go posłał, że przyjdzie Duch Święty. Biblia pierwszego Kościoła powie rzecznik. W Biblii Tysiąclecia i w tych nowych przekładach w lekcjonarzach będziemy mieli paraklet. Już nie tyle pocieszyciel i nie tylko pocieszyciel, ale paraklet, nie? Ten, który jest przywołany, który jest wezwany, mile widziany, ten, który rzeczywiście jest rzecznikiem, który jakby wychodzi przed nas i chce nas obronić. Duch, którego Ojciec posyła w imieniu Jezusa, on będzie przypominać wszystko, co Jezus powiedział. Otrzymuję Ducha Świętego, który daje mi nieustannie słowo. On jest dla mnie odpowiedzią Boga. Duch Święty jest odpowiedzią miłości dla całego Kościoła. Właśnie dzisiaj, kiedy tak dużo mówi się o Kościele, właśnie dzisiaj, kiedy chcemy Bogu dziękować, chcemy Ojcu dziękować za Matkę, za Kościół. Ta liturgia nas prowokuje, zaprasza, przypomina. Mamy Matkę i to wszystko chce nam Bóg przypomnieć. Bóg, Duch Święty, chce nam przypomnieć. Nauczy nas, pouczy nas, wytłumaczy. Będzie nas przeprowadzał, przypominał, pokazywał. Prośmy, siostry i bracia, o tę łaskę, o Ducha Świętego. Prośmy też o łaskę błogosławieństwa, uwielbienia Boga dziś za Kościół, za tę wspólnotę, za tę Matkę, o której papież Franciszek powie, że dzisiaj widzimy, że ta Matka ma wiele zmarszczek, że ona potrzebuje dzisiaj naszej czułości, naszej troski. Bo kiedyś, na początku drogi naszej wiary, Matka Kościół dawała nam wszystko i nie przejmowała się żadną naszą zmarszczką. W takim sensie się nie przejmowała, że nie gorszyła się. I dalej Kościół nie gorszy się, Bóg nie gorszy się. Ani Matka, ani Ojciec nie gorszą się Twoimi czy moimi grzechami, ale pokazują drogę miłosierdzia, pokazują szansę nawrócenia, dają też okazję, by trwać w łasce pokuty. Dobrze jest dziś dziękować Bogu za Kościół. Dobrze jest dziś dziękować Kościołowi za wiarę Bogu. Dlatego ja ze swojej strony, siostry i bracia, bardzo dziś, nie tylko w tym momencie, kiedy nagrywam to słowo, ale i w sobotę, i w niedzielę chcę dziękować Bogu za tę łaskę, za łaskę bycia z wami, komentowania dla was i dla siebie tego słowa. Dziękuję Bogu za Kościół, który zaufał mi i dał mi święcenia. Dziękuję Kościołowi za łaskę wiary. Dziękuję tej matce, którą jest Kościół. Dziękuję też oczywiście mojej mamie, która mnie urodziła. To oczywiste. Pomyślmy, siostry i bracia, może Bóg wielu z was dzisiaj poprowadzi właśnie tą drogą dziękczynienia. Zaprosi was na tę drogę wdzięczności, do chwili uwielbienia w Kościele, za Kościół i przez Kościół. Niech błogosławieństwo Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego będzie nad wami. Niech słowo, które czytamy w Kościele razem, którym chcemy się dzielić, słowo, które jest dla nas lampą, światłem i łaską, niech was poprowadzi. Niech będzie dla was umocnieniem. Amen.
Bogu niech będą dzięki.